Chcę rozważać temat obietnicy. Co to jest obietnica? Pewne przyrzeczenie, zapewnienie zrobienia czegoś, załatwienia czegoś. Mówimy o dotrzymaniu obietnicy. Mamy też uroczyste obietnice. Na przykład podczas zaślubin obiecuję, że cię nie opuszczę. Można też odwołać obietnicę, złamać obietnicę. Można też kogoś zwodzić obietnicami. Obiecujemy coś żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom, a potem nie zawsze dotrzymujemy tych obietnic. Ale dzisiaj chciałbym, byśmy się przypatrywali, jak Bóg rozumie obietnicę i w jaki sposób ją realizuje i czy zawsze dotrzymuje swojej obietnicy. Tekst, który chciałbym, abyście zatrzymali w swoich sercach, brzmi: nie zawiodła żadna z tych wielkich, wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz. Wszystkie się wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Czy wiecie, kto te słowa powiedział? Kto? Głośno. Jozue. Bardzo dobrze. No, tam jest podpowiedź, tak? Szkoda, że nie wymazaliśmy. Ale drugie pytanie może nie będzie już takie proste. A kiedy wypowiedział te słowa Jozue? Przed śmiercią. Dokładnie. Miał 110 lat. I to był moment, kiedy Pan Bóg dał Izraelowi w posiadanie całą ziemię obiecaną. I Izraelici zamieszkali w niej. Biblia mówi, że Pan sprawił wytchnienie im ze wszystkich stron. Był to taki czas cudownego odpoczynku. I wtedy Jozue mówi, patrząc na całe swoje życie, ale patrzy też na całe dzieło Boga. Od Abrahama aż do momentu, kiedy wypowiada te słowa. Jak Bóg traktował obietnicę. Tą obietnicę, którą wypowiedział Abrahamowi, że z ciebie ja wyprowadzę ten wielki lud, którego nikt nie będzie mógł zliczyć, a potem wprowadzę go do ziemi obiecanej. I tak się stało. I Jozue doświadcza tego momentu i dlatego mówi, nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Dwa razy wypowiada te słowa w 21 i 23 rozdziale Księgi Jozuego. Biblia często powtarza pewne wydarzenia, pewne zdania i jak czytamy ją uważnie, to niekiedy się denerwujemy. No po co? Ja już to czytałem. Piąty raz czytam, dziesiąty. Ale Pan Bóg wie, że żeby coś dotarło do naszych serc i sprawiłobyśmy rzeczywiście tym żyli, to musi powtórzyć wiele razy. I Jozue to samo czyni. Dwa razy wypowiada prawie te same słowa. Ale żeby zobaczyć, jak Bóg zrealizował wszystkie obietnice, trzeba przeczytać pierwszych sześć ksiąg Biblii. Niekiedy robię tak, że proszę zbór, do którego jadę, by przeczytał jakiś fragment Biblii, a potem zwiastuję na ten temat słowo. Chciałem zrobić to samo tu w Warszawie, ale jak zobaczyłem, że to jest sześć ksiąg, no to poddałem się. Ale popatrzmy, że sprawa obietnicy Boga dla narodu izraelskiego nie tylko jest w Starym Testamencie. Ciekawe, że Nowy Testament jest pełen znowu tych samych faktów. Szczepan w swojej mowie, przed swoją śmiercią, przed Radą Najwyższą przytacza całą historię Izraela. Od Abrahama począwszy, poprzez Izaaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, Arona i Jozłego. I mówi w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich: Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi. Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją. Wtedy wyszedł. A w tym samym rozdziale, w 17 wierszu, zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi. Skoro tak, to wypada nam dzisiaj prześledzić te 6 ksiąg mojżeszowych. Co wy na to? Widzę ogromną radość na waszych twarzach. Nie bójcie się, nie jestem tak okrutny, szczególnie będąc gościem. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, tam zaczyna się historia Abrahama. Abraham ma 75 lat, jego żona jest o 10 lat młodsza, gdy Bóg ich powołał, aby opuścili Haran. I Biblia mówi, że Pan Bóg przyszedł i mówi: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki. Będę cię błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem i będą błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Obietnica. Ale dokąd mam się udać, Boże? Pyta Abraham. Pan Bóg mówi: potem ci powiem. Niekiedy wyznacza Bóg tylko kierunek, a potem mówi coś bardziej konkretnego. Ale to powołanie było rozkazem, nie prośbą. Wyjdź z ziemi swojej. I w 4 wierszu czytamy: Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. To nie było na zasadzie: a może byś poszedł. Abraham dotarł do Kanaanu w dość szybkim czasie, bo nie był to wielki odcinek drogi. I Bóg okazuje się jemu po raz drugi i mówi: słuchaj, właśnie tą ziemię dam potomstwu twemu. Popatrz, dotarłeś do celu. To jest twój cel, ale też cel milionów, które kiedyś tutaj zamieszkają. Abraham z Sarą mieszkają w Kanaanie i mija 10 lat i nic się nie dzieje. Pan Bóg w widzeniu przychodzi do Abrahama po 10 latach i mówi mu: nie bój się, Abrahamie, ja mam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. A Abraham odpowiada: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Przecież nie dałeś mi potomstwa. Bóg mówi: nie ten, nie Eliezer z Damaszku będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twojej, będzie twoim dziedzicem. A potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Abrahamie, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Dziwna sytuacja. Minęło 10 lat i nic z tej obietnicy się jeszcze nie spełniło. Prócz tego, że Abraham i Sara mogą oglądać tę ziemię. I pierwsze, co Abraham mówi Bogu: Panie, ja nie chcę żadnej zapłaty, bo Bóg mu obiecał sowitą zapłatę. Patrzcie, jakie było podejście Abrahama do życia. Nie zależało na tym mu, żeby mieć największe bogactwa, ale mówi, wiesz co, dla mnie, Boże, najważniejsze jest, że ja nie mam potomka. Jak zrealizujesz swoją obietnicę? Tym się martwię. To jest mój problem. Nie dałeś mi potomstwa. A Bóg mówi, nie martw się o Eliezera, nie on będzie twoim potomkiem, twoim dziedzicem. Wyprowadza go na dwór. Pamiętamy, że to było widzenie, a więc zapewne w śnie mógł widzieć piękne niebo, pełne gwiazd i mówi, słuchaj, Abrahamie, policz te gwiazdy, jeżeli możesz. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Choć Biblia mówi, że uwierzył Panu, a Pan poczytał mu to ku usprawiedliwieniu, to nie wiemy do końca, jak to uwierzenie Panu wyglądało. I wtedy Bóg zawiera z Abrahamem przymierze, zapewniając, że ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat da jego potomstwu. Abraham uwierzył, że jego dziedzic będzie jego synem. Ale nic się nie dzieje. Na samym początku czytaliśmy w poprzednim rozdziale, że Sara nie mogła mieć dzieci. Gdyby dzisiaj była taka sytuacja, że Pan Bóg mówi, że z ciebie, Abrahamie, i z ciebie, Saro, wyprowadzę ogromny lud jak gwiazdy na niebie, tak liczny, to co współczesne małżeństwo, które nie może mieć dzieci, by zrobiło? Cisza. Nic by nie zrobiło, tak? Może zapisałoby się do programu in vitro, gdyby taki był w tym mieście, tak? I by powiedzieli, Boże, o, to jest rozwiązanie, mamy dla ciebie propozycję. Ale w tamtych czasach, w kulturze tamtych narodów była inna możliwość, o której czytamy w 16 rozdziale Księgi Mojżeszowej pierwszej. Sara miała niewolnicę i mogła ją dać za żonę, dosłownie jest to powiedziane, Abrahamowi, by z niej miała potomstwo, które będzie jej potomstwem i jego potomstwem. To był pomysł Sary. Przychodzi z nim do Abrahama i mówi, słuchaj, może to jest rozwiązanie? Zróbmy tak. Skoro w inny sposób nie możemy pomóc Bogu w realizacji jego obietnicy. I tak się dzieje. I po roku przychodzi na świat Ismael. To będzie potomek z twoich wnętrzności przecież. Wszystko będzie tak, jak Bóg chce. I znowu cisza. Mija kolejne 13 lat. Abraham ma już 99 lat, a Sara 10 mniej. I wtedy zjawia się Pan i wita go słowami. Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Dam ci Sary syna. Dam ci Sary syna. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się. Czyż stuletniemu może urodzić się dziecko i czy Sara 90-letnia może rodzić? I rzekł Abraham do Boga. Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg. Nie! Ale żona twoja, Sara, urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. Przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie za rok. I przestał Bóg z nim mówić. I odszedł Bóg od Abrahama w górę. Wcześniej czytaliśmy, że Abraham uwierzył Bogu, że da mu syna. Jak to rozumiał? Tak jak powiedział Bogu, teraz też, jeszcze raz to potwierdził. Ismael jest rozwiązaniem przed Twoim obliczem. Panie Boże, dziękuję Ci za cudowną obietnicę, że Sara urodzi mi syna, ale oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Do tej pory Bóg nie ingerował w życie Abrahama i Sary. Byśmy powiedzieli, robili co chcieli. Robili tak, jak rozumieli. To były ich możliwości. Ale Bóg ma swoje możliwości. I dlatego teraz przychodzi po raz kolejny i mówi: Abrahamie, Sara urodzi ci syna. Za rok zobaczysz. Ta rozmowa Boga z Abrahamem jest szczególna. Po pierwsze, Abraham cały czas bardzo mocno trzyma się tej drogi. Oby tylko Ismael pozostał przy życiu. Nie dlatego, że ja tak chcę, ale przed Twoim obliczem. Bardziej świętej i Bożej wypowiedzi nie może być. Ale pierwszy raz Bóg się chyba zdenerwował i mówi: nie. Ale żona twoja, Sara, urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. A koniec tej rozmowy jest jeszcze bardziej dramatyczny, bo czytaliśmy, że przestał z nim mówić w tym momencie, kiedy jeszcze raz mu przypomniał: za rok Sara urodzi ci syna. Przestał z nim mówić. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Taką formę niekiedy używamy. I drugie, jeszcze jedno, trudniejsze. I odszedł Bóg od Abrahama w górę. Nie dość, że ukazywał się, przychodził do nich tak rzadko. Tyle lat przebywali sami. A teraz jeszcze czytamy, że nie chce z nimi więcej rozmawiać. Nie chce dyskutować. Nie będziemy dyskutować. Sara urodzi ci syna za rok. I odszedł Bóg od Abrahama w górę. Czy chciałbyś taką rozmowę z Bogiem przeprowadzić? Czy chciałbyś mieć, doświadczyć takiego zakończenia? Bardzo możliwe, że Abraham do końca nie był przekonany, że Sara urodzi mu Izaaka. I dlatego krótko potem posyła trzech mężów, którzy rozmawiają na temat narodzin Izaaka. Jeszcze raz powiada Bóg przez tych mężów: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a żona twoja urodzi syna i będzie miał na imię Izaak. Teraz czytamy, że Sara się roześmiała, mówiąc: przecież to nawet nie wypada, żebym w tym wieku rodziła. Co powiedzą inni, moi sąsiedzi? A Pan Bóg mówi: czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Zastanów się, Abrahamie. Zastanów się, Saro. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? I jeszcze raz mówi, po raz czwarty chyba, o znaczonym czasie. Tak jak powiedziałem, za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Jak nazywamy Abrahama? Nazywamy go ojcem wiary. A jak patrzymy na tą część życia, właściwie na całe jego życie, to jakoś inaczej byśmy sobie wyobrażali tego ojca wiary. Ale może to dobrze, bo to jest bliższe nam. I skoro Bóg jego nazwał ojcem wiary, to każdego z nas może nazwać tym ojcem wiary i nas prowadzić, bo jesteśmy takimi samymi ludźmi jak on. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Cokolwiek. Nie, nie i jeszcze raz nie. I tak jak Bóg zapowiedział, za rok na świat przyszedł Izaak. W domu Abrahama i Sary zapanowała ogromna radość, a uczta, która odbyła się w momencie odstawienia go od piersi Sary, była wielka i wspaniała, mówi Biblia. Może teraz już same wspaniałe rzeczy będą ich dotykały. Niedługo potem, nie wiemy dokładnie po ilu latach, Bóg przychodzi po raz kolejny do Abrahama i mówi: Abrahamie, pójdź do kraju Moria i złóż Izaaka w ofierze na jednej z gór. Abraham wstał i poszedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. Zastanawiałem się, czy Abraham powiedział to żonie. Czy po prostu Bóg przemówił do niego wieczorem, przygotował się, czytamy, i wczesnym rankiem zabrał dwóch sług, syna, osły, wszystko, co było potrzebne do złożenia ofiary i wyszedł z domu wczesnym rankiem. Może Sara jeszcze spała. I poprzednio też tak było. Nie powiedział mu dokładnie gdzie, tylko mówi: słuchaj, ja chciałbym, żebyś złożył w kraju Moria na jednej z gór Izaaka w ofierze. A co Izaak robi? Może całą noc dyskutował z Bogiem. Panie Boże, jak to? Gdzie obietnica? A gdzie ten wielki naród? Jak gwiazdy na niebie ma być liczny? Ja mam złożyć Izaaka w ofierze jedynego syna? Nie, nie było dyskusji. To, co w Biblii czytamy, to czytamy, że Bóg mówi: pójdź, a Abraham wstał i poszedł. Bezwzględne posłuszeństwo. Nie powiedział ani słowa. A kiedy dotarł na tą wybraną górę, zrobił to wszystko, co trzeba było zrobić, aby złożyć Izaaka w ofierze. I wtedy anioł pański zawołał z nieba: Abrahamie, Abrahamie, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Tak się zastanawiałem, co przeżywał Abraham, kiedy szedł już ze swoim synem tylko na sam szczyt góry, kiedy syn zadawał mu pytanie: ojcze, wszystko mamy, tylko nie mamy zwierzęcia na ofiarę. Abraham mówi: słuchaj, Pan Bóg wszystkim się zajmie. Znajdzie się i ofiara. Byśmy powiedzieli: ale jest cwany ten Abraham, nieszczery, okłamuje syna. Nie, on bił się z tymi wszystkimi myślami, całe swoje życie miał przed sobą, to się wszystko kotłowało, to była straszna burza w jego sercu, w jego myślach, w jego mózgu. Ale mówił prawdę. Pan znalazł ofiarę. Nowy Testament daje nam odpowiedź, jak Abraham widział rozwiązanie tej sytuacji. I w liście do Hebrajczyków czytamy, że przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje, sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Hebrajczyków 11, 17 do 19. Chyba zapamiętał Abraham słowa Boga: czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Ale też widział, patrzcie, oczyma wiary. Nigdy Bóg tego w historii do czasów Abrahama nie dokonał, że może wzbudzić go z martwych. I ta ofiara Izaaka była zapowiedzią tego, co stanie się na Golgocie, w osobie Jezusa Chrystusa. Już wtedy Abraham jakby prorokował, że Bóg uczyni faktem zmartwychwstanie. To było coś niewyobrażalnego. A 23 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej opisuje śmierć Sary. Może powiemy, to nie ma nic wspólnego z obietnicą Boga. Ma i to wiele. Ale tu pokazuje Bóg uczucia, jakie ich łączyły, szacunek, oddanie, miłość do Sary. Znajduje najlepsze miejsce na grób dla niej. Płaci ogromną kwotę, taką jak trzeba było zapłacić, aby godnie pochować swoją małżonkę. Tą, którą też Bóg włączył w tą obietnicę i przez nią dokonał zaczątku Bożego wybranego narodu. Jako ojciec też zadbał o Izaaka. Po pierwsze, najważniejsza dla niego była jego żona. Nie szukał jej sam. Tu też widzimy, ile wiary miał i zaufania do Boga. 24 rozdział cały opisuje, w jaki sposób sługa Abrahama poszedł do jego rodzinnych stron i miał zadanie przyprowadzić mu żonę. To jest cudowny rozdział. Przeczytajcie go sobie dzisiaj. Na moim kanale na YouTubie, gdzie zamieszczam zwiastowanie i pieśni, jest jedno kazanie, które poświęcone jest temu 24 rozdziałowi pierwszej Księgi Mojżeszowej. Zatytułowane jest to „Zanim przestałem się modlić”. Ten sługa Abrahama to wzór dla mnie, jak trzeba ufać Bogu. I to cały czas podkreśla w tym rozdziale Bogu Abrahama. Ale Abraham jest też wzorem jako ojciec rodziny do naśladowania. Biblia mówi, że Izaakowi oddał całe swoje mienie. Ale nie poskąpił nikomu ze swoich potomków. Obdarował wszystkich swoich potomków. I jeszcze jedną rzecz zrobił. Wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego na wschód. Nie chciał, żeby tu dochodziło do problematycznych sytuacji. Do kraju swoich ojców ich wysłał. Wiedział, co działo się, pamiętał między Ismaelem a Izaakiem, kiedy byli nastolatkami, dziećmi i dlatego podejmuje taką decyzję. Wszystko, co miał, oddał Izaakowi, ale obdarował wszystkich swoich, był bardzo bogatym człowiekiem. Ma 175 lat, od momentu powołania minęło równo 100 lat. Możecie przeliczyć, ile razy Bóg okazywał się Abrahamowi w ciągu tych 100 lat. Wyjdzie liczba 7. Przez 100 lat 7 razy przyszedł Bóg. Niekiedy osobiście, niekiedy przez aniołów, niekiedy przez posłańców. To jak często? Raz na 15 lat? My mamy Boże Słowo. Możemy go czytać każdego dnia. Możemy rozmawiać z tym Bogiem, który był Bogiem Abrahama każdego dnia i otrzymywać od Niego wspaniałe poselstwo. Może nas prowadzić. Tylko czy chcemy? Czy czynimy to? Doceńmy to, co mamy. Abraham 7 razy przez 100 lat miał ten osobisty kontakt z Bogiem. A podsumowanie jego życia, które Bóg złożył, brzmi tak. Abraham dożył 175 lat i opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni i został przyłączony go do przodków swoich. Chciałbym dożyć nie tego wieku, bo to jest niemożliwe, ale chciałbym dożyć tego, co on dożył. Piękna starość, sędziwy i syty dni. Najlepsze podsumowanie całego życia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która zaraz po tym jest napisana w Biblii. Bóg mówi, i pochowali go Izaak i Ismael. Ci, którzy walczyli, imię Ismael, jak poczytacie, co znaczy, to właśnie taki wojownik, który nikomu nie przepuści. A teraz patrzcie, tych dwóch synów Abrahama staje przy grobie Abrahama i dokonują jego pochówku. Cudowna rzecz. Pojednanie między nimi. Może Abraham właśnie tego wspaniałego pojednania sobie życzył. I dlatego jest tu napisane, że był syty dni i miał piękną starość. Bo wiedział, że jego synowie nie toczą wojny i walki. Ale jest jeszcze jedno, co tak tylko między wierszami możemy przeczytać. Czy Abraham dożył narodzin Ezawa i Jakuba? Dożył czy nie dożył? Tak czy nie? Dożył. Super. To prawda. Ba, nawet cieszył się wnukami 15 lat. Jak zrobimy sobie genealogię i dołączymy do każdej postaci lata, to możemy to zobaczyć. Dziadek cieszył się przez 15 lat dwoma synami, Ezawem i Jakubem. Co wtedy zrobił? Jeżeli byli u niego, to opowiadał im całą historię swojego życia. Te 100 lat najważniejsze, te wszystkie spotkania, patrzcie, przekazywał, tak jak Biblia mówi, będziesz przekazywał to dzieciom swoim, wnukom swoim, będziesz o tym opowiadał w drodze i tak dalej, i tak dalej. I on to czynił. Trzymał ich na dwóch swoich kolanach i opowiadał, jaki jest Bóg i co Bóg czynił w jego życiu. I na pewno powiedział, a w waszym życiu zrobi jeszcze coś więcej. To wspaniałe. I dlatego Bóg mówi, umarł w pięknej starości, syty dni. Ale to jest tylko początek obietnicy. A teraz przejdziemy przez wszystkich dalszych. Nie, wymienię ich tylko z imienia. Izaak, Ezaw, Jakub, Józef. 75 potomków Abrahama znalazło się w Egipcie. A potem, po tym wspaniałym pierwszym etapie życia Józefa, przyszła niewola. Przyszedł ucisk, taki, którego nie mogli znieść. I zaczęli wołać do Pana o ratunek. I tam najpierw znikła wszelka nadzieja na wyzwolenie, a potem Bóg znalazł Amram, Jochebed, rodziców Mojżesza, Arona, Miriam. A potem przyszli Kaleb, Jozue. I kiedy Bóg wyprowadza naród izraelski z Egiptu, to liczy on, jak mówi Biblia, około 600 tysięcy mężów pieszych. A biorąc pod uwagę, że nie wliczał w to kobiet, dzieci, starców, to możemy powiedzieć, że była to grupa około 2 do 2,5 miliona ludzi. Po roku od wyjścia z Egiptu lud izraelski liczył 603 550 osób. Znowu powyżej 20 roku życia, bo to byli ci, którzy mogli walczyć, nie licząc kobiet, dzieci i starców. Jak to się zaczęło? Z jednego i to niemal obumarłego Abrahama i bezpłodnej Sary. Bóg zgodnie z obietnicą wprowadził do ziemi obiecanej potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, które pokazał mu w tym śnie Bóg. I jak piasek na brzegu morskim. I czytamy, dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. A gdybym zapytał, jak długo to trwało? Ile czasu Bóg potrzebował od momentu, kiedy powiedział: wyjdź, Abrahamie, z Haranu, do momentu, kiedy te słowa stały się faktem i naród izraelski zamieszkał w ziemi obiecanej? Ile lat? Możecie pomylić się o 50 lat. Ma ktoś jakąś propozycję? Ile lat to trwało? Słucham? Głośniej. 500. Trochę mało. Około 700 lat. 700 lat. A dlaczego Bóg tak długo tą obietnicę wypełniał? Myślę, że nasze decyzje ludzkie były powodem tego. Nasze, mówię o ludziach pierwszej Mojżeszowej i drugiej, i trzeciej, czwartej, piątej i Księgi Jozłego. Ale Bóg dotrzymał tej obietnicy. I dlatego Jozue dwa razy mówi: nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Ale jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj? Ktoś może powiedzieć: to fajna historia dla dzieci, na szkółkę, ale dla nas dzisiaj, dorosłych, nie należymy do wybranego narodu. Czy mamy udział w Bożych obietnicach? List do Hebrajczyków jest takim wspaniałym źródłem do tego, by połączyć Stary Testament z Nowym Testamentem. I tam Bóg mówi: i cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, że oni nie aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Jak to? Nie wypełniła się obietnica? Wypełniła się. Dla Izraela tamtych czasów. Ale jeszcze jest druga część tej obietnicy, a druga część zawiera się w słowach: Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Hebrajczyków 11, 39-40. Tak, my mamy udział w tej obietnicy, mówi Bóg. Oni nie osiągną celu bez nas. Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Tacy ważni jesteśmy? Nie. Nie. Wiecie, dobrze jest czytać Biblię tak, jak była ona napisana, czyli bez podziału na rozdziały i wiersze. I chciałbym 4 wersety przeczytać. 2 ostatnie z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków i 2 pierwsze z 12 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Posłuchajcie, jak to brzmi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który dla wyznaczonej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Tak to Bóg napisał. To jest jedna całość. To, co głosiła obietnica, a teraz my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, cały obłok Starego Testamentu, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Ale żeby biec, trzeba złożyć z siebie cały ciężar i grzech, który nas usidla. A gdzie mamy biec? Dokąd? Mówi, patrząc na Jezusa. I ci z obietnicy, ten cały obok świadków ma patrzeć na Jezusa, sprawcą i dokończyciela wiary, który dla wyznaczonej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. To jest nasz cel. Przed tron Boga mamy biec, patrząc na Jezusa, który już tą drogę przeszedł i siedzi po prawicy tronu Ojca. Usiadł, aby oni nie osiągnęli celu bez nas, bo Bóg chce połączyć wszystkich w ten jeden Boży naród. Dlatego oni potrzebują Jezusa i my potrzebujemy Jezusa. Oni potrzebują Zbawiciela i my potrzebujemy Zbawiciela. I dlatego Jezus dla wyznaczonej radości, tego, by usiąść po prawicy tronu Bożego, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Zdjął z nas wszelki ciężar, przybijając go do krzyża Golgoty. A teraz ten wielki obłok świadków Starego Testamentu, i każdy z nas, kto uwierzy, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, będziemy mogli biec w wyścigu, który jest przed nami. Dokąd? Do miejsca, do którego dotarł Pan Jezus, a On usiadł na prawicy tronu Bożego. Biegniemy przed tron majestatu Bożego. I w ten sposób dzieło Pana Jezusa spina obietnicę Starego Testamentu z Nowym Przymierzem i prowadzi wszystkich, którzy przyjmą to z wiarą, do tronu Bożego, aby tam spędzać wieczność. I tego chciałbym życzyć każdemu z was. Amen. W Wędrowcu jest taka pieśń, przeczytam jej króciutki tekst. Obietnica każda dla mnie jest. Każdy rozdział w Biblii, każdy wiersz dla mnie są błogosławieństwa też. Obietnica każda dla mnie jest. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie.